Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
Andrzej Kutys przed mikrofonem, witam bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam na kolejną migawkę w Radiu Szczecin, audycja o fotografii. Radioszczecin.pl/migawka to jest strona internetowa, którą Wam gorąco polecam. Tam są zdjęcia z 91. pleneru. Ten plener odbył się 31 lipca, czyli minęło już trochę czasu od tego weekendu, ostatniego weekendu tamtego miesiąca. Ktoś mógłby się zdziwić, ale jeżeli uważnie słuchacie migawki, to wiecie, że ja tłumaczyłem, ja po prostu byłem na urlopie, w związku z tym było nieco więcej czasu, żeby zrobić zdjęcia, a zdjęcia tym razem na 91. plenerze miały być fotoreporterskie. Przypomnę tylko pokrótce, każdy chętny może przyjść na nasze spotkanie, niezależnie od sprzętu i od umiejętności. I na to spotkanie przyszli ludzie, którzy postanowili pobawić się fotoreportera. Chociaż nie tylko. Dostałem również zdjęcia do osób, które na spotkanie pod Bartłomiejką na Jasnych Błoniach, nie dotarły. No i bardzo fajnie, o tym też wspominałem, że przecież można po prostu przejść się po różnych imprezach w naszym mieście. To miało być przygotowanie takiego edytorialnego, czegoś na wzór, co widzimy na przykład w gazetach, dajmy na to w poniedziałkowym wydaniu, jest weekend w Szczecinie, prawda, i przypomnienie tego, co się działo, bo na przykład było nagromadzenie różnych imprez i fotoreporterzy danego medium, także oczywiście na radioszczecin.pl, na naszej głównej stronie wiadomościach, przecież tam też jest bardzo dużo zdjęć, mamy fotoreporterów, no więc właśnie, przygotowuje się takie relacje, takie edytoriale i również takie zadanie stało przed uczestnikami pleneru migawki. Siłą rzeczy omawiania zdjęć tydzień po plenerze nie było, wspomniałem, byłem na wakacjach. No a teraz nieco opóźnione, wypadałoby coś o tych zdjęciach powiedzieć, o tych, które oczywiście widzicie na radioszczecin.pl/migawka w dziale galeria. Zastanawiałem się, przyznam szczerze, czy omawiać całe edytoriale jako takie, czy też skupić się jednak na pojedynczych zdjęciach. Myślę, że tak. Ponieważ taki edytorial w gazecie, czy też na naszej stronie radioszczecin.pl, myślę, że to jest sprawa znana z doświadczenia, przecież jesteście odbiorcami mediów, wiecie dokładnie, o co chodzi, to ja szczególnie polecam, żeby sobie samemu obejrzeć poszczególne kolekcje, poszczególnych autorów, ocenić, jak zrealizowali temat. Natomiast ja tutaj tradycyjnie wybrałem z każdej kolekcji i daną jakąś fotografię, która mnie zainteresowała. To ciekawa sprawa, bo ja w pewnym sensie też za każdym razem, wybierając te zdjęcia, tworzę pewien edytorial, żeby to było coś, co pokazuje plener w różnych aspektach, jak to na naszym kolejnym spotkaniu było. Od razu też małe wyjaśnienie, bo mamy przedostatnią niedzielę miesiąca, no i ostatnią niedzielę miesiąca zazwyczaj są plenery, ale patrz, punkt pierwszy, byłem na wakacjach i przyznam szczerze, że ten tydzień tuż po powrocie był bardzo zwariowany. Nie starczyło czasu na to, żeby przygotować solidnie kolejne nasze 92. spotkanie, więc ono się nieco przesunie. Przyznaję się do tego, no cóż, czasami tak z tymi urlopami bywa. Same kłopoty po prostu, słuchajcie, same kłopoty, ale byłem na wakacjach, trochę też zdjęć rodzinie takich wakacyjnych porobiłem, też jestem z tego zadowolony. Natomiast wracając do naszego 91. spotkania, te kadry, o których będę mówił, znajdziecie w akapicie z audycją, a oczywiście całą galerię w dziale galeria. No i polećmy po kolei, w kolejności alfabetycznej od imion. Barbara Olszewska, wybrałem fotografię numer 3. No tak, psy w naszym mieście to nie jest nic nowego, ja myślę, że to ujęcie gdzieś z Jasnych Błoni, chociaż nie jestem pewien. Wózek dziecięcy z jednej strony, a zawsze te wózki dziecięce mają pod spodem taką siatkę, w której można schować różne potrzebne rzeczy. Tym razem schował się tam mały piesek. Taka ciekawa migawka z tego weekendowego jakiegoś wyjścia. Ktoś sobie wybrał się także z psem. I jedna mała uwaga, pani Barbaro. Lewy górny róg. Proszę zwrócić uwagę, tam ktoś wszedł w kadr. Tam jest taki fragment nogi. Proszę, spróbujcie sobie nawet teraz, kiedy słuchacie tej audycji, przyłóżcie palec i zobaczcie, co się dzieje, gdy tego elementu w kadrze nie ma. Może odrobinę trzeba było poczekać, zastanowić się. Zresztą być może te kółka takie ucięte, może też można było odrobinę przekadrować. To tak do zastanowienia się rzucam taki pomysł. Kolejna fotografia, Benedykt Druszcz. To zupełnie inny klimat. Lato w mieście. Ktoś na balkonie się relaksuje, tak przynajmniej by wyglądało, ponieważ widać tylko nogi wystające z balustrady. Same stopy, nogi, gołe stopy. Czyli tu ewidentnie relaks jakiś weekendowy był. Tak wygląda z tego zdjęcia pana Benedykta. Kolejna fotografia, Bożena Żylińska, to już jest Różanka. Zresztą no, Różanka to bardzo wdzięczny temat do fotografowania i tam w ten weekend, kiedy my żeśmy robili zdjęcia, to była też taka fajna impreza w stylu retro, która się pojawiła również na innych fotografiach. Zachęcam do zaglądania do działu galeria, do całej tej kolekcji. Pani Bożena Żylińska na ujęciu numer 7, takie dynamiczny kadr. Na pierwszym planie ktoś tam dwie pary sobie tańczą, a i też chyba dalej widzę, też sobie tańczą. Bardzo dużo ludzi widać tam, że jest na różance. Myślę, że fajne zdjęcie, które absolutnie mogłoby się znaleźć w jakiejś gazecie. Grzegorz Bera, ujęcie numer 16. Bardzo ujęła mnie ta fotografia, naprawdę bardzo mi się podoba. Są trzy plany, zwróćcie uwagę, bo to jest niby też kulisy naszego spotkania, bo ja zawsze zachęcam, że oprócz zdjęć, które dokumentują temat danej migawki, to co fotografujemy, oczywiście też zachęcamy do tego, żeby robić zdjęcia sobie nawzajem. No ale tu mamy taki, powiedziałbym, taki obrazek, który mógłby być interpretowany właśnie, że to jest po prostu coś uchwycane gdzieś na mieście, bo tak, na pierwszym planie, zupełnie na pierwszym planie, dziecko na takim rowerku, no to malutkie dziecko jest, bo to jeszcze bez pedałów, takie, że tylko nóżkami się odpycha. On, ten rower fajny, taki kontrastowy, pomarańczowy. Później są gołębie. Drugi plan, siedzi uczestniczka naszego planeru, no ale możemy przecież tego nie wiedzieć. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, to byśmy odebrali po prostu, że to jest zdjęcie w parku, że to dziecko na rowerku. Później pani, która siedzi z aparatem w ręce i robi zdjęcia. I jeszcze gdzieś tam dalej pomnik papieża. I jeszcze kawałek dalej mamy trzy orły. To jest ewidentne zdjęcie zrobione teleobiektywem. Zwróćcie na to uwagę pod względem technicznym, gdzie te plany są doklejone do siebie, bo przecież ta ławeczka, na której siedzi osoba fotografująca, dziewczyna z aparatem, no to ona jest zdecydowanie dalej niż papież, a ten pomnik papieża na jasnych błoniach, a te plany są takie dosyć do siebie sklejone. Naprawdę fajna, fajna fotografia. Kolejne zdjęcie Grzegorz Siwa, również bardzo ciekawy kadr mi się wydaje. Ktoś siedzi na leżaku, pani siedzi na leżaku i czyta wyznania gejszy, zasłania książką twarz, a że na okładce książki też jest twarz, tylko że tej gejszy, to taki ciekawy kolaż się z tego robi. Obejrzyjcie to zdjęcie. Trochę ciężko mi wyjaśnić, ale myślę, że wiecie mniej więcej o co chodzi. Kolejna fotografia Iwony Mindykowskiej. Wybrałem ujęcie numer 8. Też teleobiektyw ewidentnie. Jakiś plac zabaw. Dzieciaki się bawią, szaleją. Naprawdę myślę, że fajny kadr. Ciężko mi do końca opowiedzieć, bo tu się naprawdę sporo dzieje, rzekłbym. Bo i na drugim planie jakieś dziecko wspina się na trzepak. Na pierwszym planie jakieś dzieci puszczają kółka. Ktoś ogląda jakieś fotografie. Ktoś jeszcze inny rozmawia ze sobą. Ktoś gdzieś tam w tle siedzi. Sporo się dzieje na tym zdjęciu. Wracamy na Różankę. To na zdjęciu Macieja Moskiewicza, fotografia numer 5, tym razem z koncertem. No tak, Różanka jest absolutnie chętnie odwiedzana w wakacje, to jest jak najbardziej dobre miejsce, żeby sfotografować wakacje, czy też weekend w Szczecinie. Różany Ogród Sztuki w tle, ktoś gdzieś gra, również teleobiektywem zrobione zdjęcie, zwróćcie uwagę, ciekawa kompozycja, tak jakby w pasy się układająca, na samym górze pas sceny, później pas kwiatów i publiczność, jako trzeci gdyby pasek na tym zdjęciu, myślę, że fajnie skomponowane. Kolejna fotografia, Marta Kościucha utrwaliła ludzi, którzy szaleli na deskach i nie tylko na deskach. U nas w Floating Park widzę gdzieś w tle taki napis i naprawdę bardzo dynamiczny taki sportowy kadr. Znaczy się, że nie tylko można podpoczywać w mieście. Jak rozumiem, w tym edytorialu mamy przykładowo, jeżeli mamy zdjęcie ludzi, którzy się spacerują po parku, z drugiej strony właśnie dynamiczne sportowe ujęcie, tak żeby coś się działo, żeby było inaczej. I fotografia Pawła Stachelskiego, zdjęcie numer 6. Wybrałem m.in. dlatego, że pan Paweł postanowił zrobić zdjęcie w nocy. Ludzie, którzy fotografują naszą fontannę, tak, to też jest jak najbardziej taka letnia aktywność. Na Wałach Chrobrego mamy fontannę u stóp teatru. Jest ten na dole i jak schodzimy ze schodów, ta fontanna fajnie podświetlona i pan Paweł to właśnie pokazał na swojej fotografii. No i zobaczcie sami, czy dobry edytorial mi wyszedł, czy też nie. Ocencie. Zajrzyjcie także na Radio Szczecin.pl / Migawka, żeby obejrzeć całą galerię przygotowaną po tym naszym ostatnim 91. spotkaniu. To jeszcze nie koniec tej audycji, bo dwa tygodnie temu jakoś tak strasznie krótko wyszło. Ach, te nieszczęsne wakacje, bo nie miałem gościa. No dobrze, ale tym razem jest gość, bardzo fajna wystawa i już wychodzę ze studia. Migawka. W migawce przed chwilą słyszeliście omówienie tego, co się znajduje na stronie radioszczecin.pl/migawka. Zajrzyjcie do galerii po 90. plenerze fotograficznym. No i cały czas też zachęcam do tego, żeby pobawić się w fotoreportera i żeby robić takie edytoriale. Możecie na przykład zabawić się w edytoriale, przegląd tego, co na przykład wydarzyło się w waszej rodzinie podczas różnych imprez rodzinnych. Takie, powtarzam to też mojemu gościowi, być może o tym nie wie, mamy plenery fotograficzne, co miesiąc jeździmy ze słuchaczami. Coś słyszałeś.
Aczkolwiek w żadnym nie uczestniczyłem, chociaż z chęcią, gdybym był tutaj lokalny, to na pewno bym wziął udział w jakimś.
Powiedział Tomek Cichy, Addicted Empire, chociaż takie Addicted z siódemką, znajdziecie go w internecie, to w opisie tej audycji, jak klikniecie, to odeślę was na twój facebookowy fanpage. Na twój facebookowy fanpage. Nie przez przypadek o tym mówię, ale to za chwilkę. Nie uprzedzając faktów, jesteśmy w Starej Rzeźni. Tutaj można będzie oglądać, no już w tym momencie, kiedy słuchacie, to już można oglądać wystawę Tomka Cichego. No i wspomniałem o tym fanpage'u na Facebooku, bo tak troszeczkę, wiesz, to jest takie trochę marzenie ludzi, wielu. Tak. Robię zdjęcia, wrzucam je do internetu i ktoś w tym internecie je zauważa. Ta popularność rośnie i tak trochę chyba było w twoim przypadku.
Powiem ci, że początki były bardzo ciężkie. Generalnie pamiętam jak dziś pierwszą radość ze 100 lajków, tak? I te 100 lajków tak naprawdę z tych fanów, powiedzmy, stanowili moi znajomi. Najbliżsi, którzy jakoś tam starali się podążać za tym, co robię, aczkolwiek no wiadomo, to nie było tak, że oni to rozumieli, powiedzmy czuli, tylko może było wynikało to bardziej z takiej
na zachętę.
Tak, może z czystej sympatii. Ten rozruch nastąpił dużo później i to było, następowało sukcesywnie. To nie było tak, że od razu zostałem zauważony, czy nie wiem, dzięki współpracy z mediami, bo współpracuję z Onetem, to jakoś wypłynęło na szersze, głębsze wody, tak? Tylko to następowało powoli, progresowo, tak? I generalnie no, to, co jest teraz, kosztowało mnie bądź co bądź, no jednak końcówka, w sierpniu 2012 założyłem fanpage.
4 lata pracy,
tak? I no, dla niektórych to będzie dużo, dla niektórych mało, no dla mnie to jednak mimo wszystko kosztowało mnie sporo wkładu. I no niestety wiadomo, jaki jest Facebook z dużym naciskiem na reklamy, wykupowanie różnych pakietów i tak dalej, które i tak średnie dają efekty i żeby po prostu ludzie do ciebie dotarli, to tak naprawdę najważniejsze są te share'y, tak?
Jeżeli wrzucam Udostępnienia,
tak. Jeżeli wrzucam albumy, to fajnie jest, jeżeli po prostu ktoś udostępni swoim znajomym i to tak idzie. Taka poczta pantoflowa troszeczkę. Jeżeli ktoś jest z danych terenów pochodzi, gdzie dany obiekt jest, załóżmy pałac w miejscowości X, tak? I dzięki tym fotografiom poznają swoje najbliższe strony, co jest dla mnie zaskakujące. Zdarzało się, że ktoś mieszkał gdzieś blisko, a nawet nie wiedział o danym miejscu. I to było...
To czekaj, słuchaj, to ja ci przerwę, bo zaczęliśmy od takiej strony, powiedzmy, promocyjno-technicznej, o rzeczach takich, powiedzmy, czysto warsztatowych, także w kontekście tego wypromowania swoich rzeczy, no ale porozmawiajmy przede wszystkim
o samej fotografii,
tak? Za co cię ludzie polubili. To, żeby było trudniej, to najpierw ty opowiesz o swoich zdjęciach, a później ja coś tutaj dorzucę. No bo to zawsze trudne pytanie. Co ty właściwie robisz?
Ciężko jest opowiadać o swoich zdjęciach tak naprawdę, bo powiem tak, chyba każdy fotograf, albo przynajmniej większość z nas, którzy się trudnią fotografią, jesteśmy osobami raczej samokrytycznymi, tak? I mimo, że wrzucamy te zdjęcia, to przy dłuższą chwilę, gdy siedzę i patrzę na to zdjęcie, to mówię, mogłem zrobić to lepiej, rozumiesz, nie? Ale mimo wszystko ludzie tam, powiedzmy, lajkują, są jakiś fajny, pozytywny odbiór i ja potem sobie tak myślę, mówię, no może rzeczywiście jest okej, tak? Nie? Ale gdzieś tam jednak zdarza mi się wracać do danego miejsca, żeby dany kadr powtórzyć albo coś tam, nie wiem, to jest kwestia perfekcji w jakiś sposób, że no jestem upierdliwy dla samego siebie, powiedzmy, no ale no na tym chyba polega nauka, prawda? Ja akurat żadnych szkół nie mam pokończonych z fotografią, kursów tak samo. Wszystko, co tutaj widzisz, generalnie wokół siebie, to są moje próby. Tak? Moje tryouty takie. Nie? Generalnie nikt mnie niczego nie uczył. Wszystko to są, ewentualnie poczytałem coś w internecie i ćwiczyłem.
No dobra, to ja może opowiem. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedziecie gdzieś, no gdzieś, na wakacje i oczywiście ciągnie was do zabytków, do różnych ciekawych miejsc, a gdyby na waszym miejscu był Tomek Cichy, to on by zobaczył, gdzie jest na przykład jakiś opuszczony kościół albo jakiś opuszczony, nie wiem, budynek, który już się wali i sypie, nie wiem, opuszczony teatr albo jakiś dworek zrujnowany, bądź też szpital zrujnowany, taki, aż przechodzą ciarki człowieka, jak tamtędy przychodzi.
Są dla mnie najciekawsze, generalnie z racji na ten klimat panujący w środku, także są fascynujące. Jeżeli ktoś lubi taką lekką dozę psychozy i tak dalej, takie thrillerowate dreszczowce, to jak najbardziej.
Zobacz. No i to właściwie jaki to jest rodzaj fotografii? Fotografia opuszczonych obiektów, nie wiem.
Ja nie chciałbym po prostu tego szufladkować generalnie, wiesz co, to nawet nie chciałbym szufladkować, że to jest, nie wiem, może dokumentowanie, bo poniekąd to jest dokumentowanie, ale też jakaś tam forma ekspresji. To jak ja te
miejsce widzę, to dokumentowanie to byśmy powiedzieli, że nie wiem, stajemy prosto, pstryk i już, a ty oczywiście starasz się te kadry jakoś budować.
Tak, to nabiera, ja zawsze uważałem, przynajmniej ja tak uważam, chociaż pewnie niektórzy się ze mną nie zgodzą, jacyś tacy ortodoksyjni gracze, jeżeli chodzi o naszą społeczność eksploratorów, ale dla mnie fotografia jest sztuką po prostu kreacji, tak? Jeżeli ja wchodzę do danego miejsca, to nie jest tak, że wszystko po prostu leży i na mnie czeka. Czasami muszę otworzyć szafkę, coś z tej szafki wyciągnąć, położyć. Tworzę z tego w jakiś sposób jakiś temat, tak? To
nie... Ja bym powiedział, że to jest taka trochę scenografia do filmu grozy,
tak.
Albo też jakiegoś
czasami
thrillera.
Tak, zależy od miejsca, aczkolwiek jak wchodzisz na przykład do takiej opuszczonej chaty, to z tych dokumentów dowiadujesz się, że na przykład, nie wiem, pani Wanda, która tutaj mieszkała 7 lat temu i zmarła, była repatriatką albo coś w tym stylu. Dla mnie to jest mega interesujące i mega mnie to wciąga, tak? I potem znajdujesz, załóżmy, jakąś legitymację świadczącą o tym, że ona była tą repatriatką, tak? I to jest fajne. Dla mnie to jest fascynujące, bo przynajmniej dowiaduje się czegoś więcej o sobie, która tutaj żyła, mieszkała, która tutaj zaznawała jakieś radości, smutków i tak dalej.
Ja powiedziałbym, że ty po prostu chcesz uchwycić klimat i chcesz, żeby twoje zdjęcia były klimatyczne.
Na pewno się zgodzę. Przede wszystkim te zdjęcia, przynajmniej w odbiorze, jak słyszałem, są doceniane za to, że one mają specyficzny klimat, tak? To nie jest tak, że wszyscy to czują, bo dla niektórych te miejsca są po prostu brudne, ohydne i tak dalej. Spotykałem się z takimi opiniami, tak? Dla mnie to jest niebanalne piękno, trudne piękno, które trzeba w jakiś sposób wyeksponować, prawda? A no dla innych, no sypie się ta farba, tak? Brudno
łuszczy
jest,
się.
Łuszczy się, no. Nie możesz iść do muzeum. Tutaj w książce jest taki ładny obiekt, może pójdziesz pofotografować. No to nie jest to samo dla mnie, bo dla mnie to już jest, powiedzmy, to jest tak jak nie ma tej takiej magicznej podróży po tym miejscu, tylko wszystko jest takie ustawione, ułożone, generalnie uporządkowane, za czysto, za fajnie, za dużo blichtru. Ja lubię jednak, jak jest coś takie nadgryzione zębem czasu, prawda? To mnie fascynuje. Jak spotykam się czasami z właścicielami obiektów, które dostały szansę na drugie życie, to mnie to właśnie cieszy, jeżeli oni zachowali ten klimat, tą duszę miejsca, czyli nie do końca jest odpicowane, że tak powiem, tak? Czyli nie ma super, nie wiem, jakieś połączenia szkła z metalem i tak dalej.
Tylko ta deska gdzieś tam pod nogą skrzypi.
Otóż to, ostatnio byłem u właśnie jednej pani, poprosiła mnie o wykonanie sesji na jej potrzeby, bo będzie tworzyć folder swojego pałacu, który kupiła, i co mnie zafascynowało, był kominek na przykład i kominek był pośrodku pęknięty. I ja jej mówię, jak ja się cieszę, że pani to właśnie zachowała, ale to rozumiem, że to nie grozi, że się uszkodzi czy coś, nie, bo to jest spięte od drugiej strony. Ja celowo to zostawiłem, rozumiesz, nie? I generalnie to jest mój klimat, tak? Żeby była, dotykasz faktury tego, załóżmy, tego kominka i czujesz tą historię przepływającą przez dłoń, tak? Czujesz duszę tego miejsca, a nie, że wszystko jest takie, mówię, ładne, wiesz, świeża farba położona, cokolwiek, tak? Świeża warstwa tam tynku gdzieś na elewacji. To nie jest to samo. Wolę jednak taką prowansję francuską, gdzie zostawiam trochę tę łuszczącą się farbę, ale to będzie porośnięte bluszczem, tak? I to mi wtedy bardzo fajnie leży. No to przedstawiam to na przykładzie tego obiektu, w którym byłem, prawda?
Jasne. Czytałem trochę wywiadów z tobą, opowiadałeś, że miejsc, które fotografujesz, szukasz na przykład w internecie, to jest wertowanie wielu, wielu, wielu stron, ale tak się jednak zastanawiam, bo to wiadomo, takich obiektów jest dużo, ale ty zdaje się podróżujesz w Polsce, ale ty podróżujesz zdaje się też po całej Europie. W ich poszukiwaniu, czy to przy okazji, jak to jest?
Znaczy, wiesz co, prawda jest taka, że wyprawy zagraniczne są bardziej takimi wyprawami planowanymi. Nie robimy tego z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, tylko to po prostu trwa. Tak? Czyli na przykład ustalamy z kolegami, że powiedzmy mamy miesiąc czasu, 3 miesiące czasu, żeby się ogarnąć z tematem, stworzyć jakiś plan. Każdy musi wolne wziąć, załóżmy, z roboty, tak? I musimy i logistycznie to dograć, i sprzęt musi być przygotowany. To nie jest na łapu-capu zagrywka, tak? Auto musi być sprawne w 100%, musi przejść jakieś tam drobne badania u mechanika, bo generalnie różne rzeczy się dzieją. Mieliśmy różne przygody, ale nie chciałbym tutaj teraz zdradzać.
A ja czytałem w wywiadzie, opowiadałeś, że kiedyś żeście się gdzieś zatrzymali i weszliście do jakiegoś dworku i o mało co nie... Bo zatrzymanie było spowodowane awarią właśnie samochodu i o mało co zostaliście posądzeni o włamanie.
To znaczy, generalnie to nie był dworek, tylko to szukaliśmy tak naprawdę, jeżeli czytałeś wywiad, bodajże 90 sekund u moich kolegów, Była taka sytuacja, że po prostu właśnie to był wyjazd do Belgii i Francji. I wszystko było niby dopięte na tip-top i tak dalej, kolega odbierając Siemianowi Śląskich, prawda? I no cóż, zostawiłem samochód pod blokiem, prawda? Schodzimy, pojedźmy wcześniej, będzie lepiej. No i schodzimy wcześniej do tego samochodu, a tam pana. No to nic, no to wymieniam tą oponę, prawda? Na szczęście mieliśmy lewerek, lewarek był klucz, była opona, nie było dojazdówki tak zwanej, tylko w tym bagażniku. No tak, ale jadąc do Niemiec trzeba zwracać uwagę na takie niuanse jak na przykład opony. No muszą być na jednej osi takie same, a niestety tamta opona nie była taka sama, bo jedna była zimówka, druga była letnia, czyli była zostawiona w bagażniku tak, żeby była, w razie W, żebym doturlał się, że tak powiem, do domu. Nie? No to musieliśmy szukać wulkanizacji 24H w Katowicach, żeby nam pomogli, bo byliśmy już i tak w plecy, że tak powiem, nie wiem, może z godzinę, dwie i zamiast wyjechać wcześniej, to mieliśmy opóźnienie. No i szukając tej, dostaliśmy stary adres wulkanizatora, coś tam nie zagrało, czy tam z Google'a wyciągnęliśmy i wjeżdżamy na teren obiektu, widzę, że się ludzie kręcą, robimy nakrętkę, prawda, a nas zatrzymują i pytają się, co my tu robimy i tak dalej. No szukamy wulkanizatora, prawda, i tłumaczę, staram się to nam ten. No tacy byli dosyć niemili i agresywni i zaraz podlatuje jakaś ochrona i pytają się, ale my tu nie możemy być, bo tutaj było włamanie i w ogóle i zaraz jeszcze zobaczyli poznańskie rejestracje, zaraz zrobiła się z tego niezły bigos, ale dali sobie wytłumaczyć po prostu, że my rzeczywiście nie jesteśmy tutaj w złym celu, my jesteśmy spakowani, my jesteśmy gotowi, jedziemy do Francji i tak dalej.
Takie przygody eksploratorów. Dobra, to właśnie, bo mówiłeś o tym, że jest taka społeczność eksploratorów, tak? Nie wiem, można was gdzieś znaleźć w internecie, jakby tak, nawet ktoś teraz nas słucha, może by chciał, wiesz, też coś takiego robić.
Powiedzmy, jak zaczynałem w roku 2004, to było nas niewielu generalnie, no można było nas liczyć może w dziesiątkach. Nie wiem, nie będę rzucał liczbami, bo po prostu nie mam pojęcia.
Nieistotne tak? W tej chwili.
Nieistotne. Potem, jakieś kilka lat temu, zrobił się na tego typu niekonwencjonalną turystykę, bo lubię to tak nazywać, swoisty boom, prawda? I coraz więcej osób zaczęło się zajmować, coraz więcej młodych osób zaczęło sięgać po tego typu pasję, rozrywkę, jakkolwiek to nazwę. Dla jednego jest to pasją, dla jednego jest to tylko ucieczką od rzeczywistości, problemów, nie wiem, relaksem, jakkolwiek to nazwać, prawda? Zrobił się na tego typu pasję boom i teraz eksploratorów jest bardzo dużo. Ja czasami, jak mi przysyłają nawet linki do swoich fanpage'y, to już po prostu nie jestem w stanie nadążyć i ogarnąć, bo to jest tak, że co tydzień czy co miesiąc potrafi coś powstać, tak?
Ale to wiesz, to zawsze taka może być fajne miejsce i tak sobie pomyślisz, a ja bym tam pojechał i bym zrobił inaczej to zdjęcie.
Ja zawsze sobie tak myślę, że ja bym pojechał i bym trzasnął, mówię, tutaj już mam jakąś tam wizję, mówię. No tylko tak jak mówię, no to są, jest to jakaś społeczność, która, no tak jak chyba w każdej, wśród ornitologów jest dokładnie to samo. Jest jakaś tam rywalizacja.
Wśród, nie wiem, fotografów was, którzy fotografują gwiazdy i tak dalej,
jest
to samo.
Wszędzie jest jakaś tam rywalizacja, ja już to nie będę rozwijał tego wątku, aczkolwiek no, ja zawsze zachęcam młodych, którzy do mnie piszą, a piszą różne osoby, czasami no zbyt młode nawet, kiedy ja coś tam odradzam i mówię, że wiesz, wszystko fajnie, pięknie, ale nie chciałbym brać odpowiedzialności za człowieka, który ma 13 lat i on chce wejść tutaj do tego. Ja i tak go nie powstrzymam przed tym tak naprawdę, tak? Bo zakazany owoc smakuje najlepiej, prawda?
No tak, no w takim opuszczonym domostwie, nie wiem, opuszczonym szpitalu, to też jakieś względy ostrożności, żeby sobie krzywdy nie zrobić, bo
ja
to
powiem tak,
może
bo
coś się zarwać, urwać.
Już nieraz się urwało, nieraz się zarwało.
Aha. Dobra, słuchaj, i wracając do kwestii warsztatowych, ja bym powiedział, że ty jesteś fanem szerokokątnego obiektywu.
No oczywiście, bo to jest architektura głównie, także przeważnie jest to jednak jakieś, nie wiem, wcześniej pracowałem na Sigmie 1020, teraz mam Tokinę 1628 i podpiętą do pełnej klatki. No i oczywiście, no przede wszystkim te miejsca gdzieś tam zachwycają nas architekturą, tak? I na tym się skupiam. Podoba mi się bogactwo architektury, wzornictwo, jakieś dodatkowe elementy. A jak chcę zrobić detal, to po prostu podpinam tą 50, 85, różnie, prawda? Chociaż czasami, no jest taki bałagan i bajzel w tych miejscach, chodzi o pył, kurze i tak dalej, że czasami jest żal trochę mimo wszystko sprzętu, chociaż ja wiem, że sprzęt jest do robienia zdjęć, a nie do oglądania, bo znam takich, wiadomo, ludzi, którzy najchętniej by szybko, a u mnie się jednak brudzi, bo to jest taki ciekawy typ fotografii, że tu się czołgasz, tam skaczesz, tu coś może upaść ewentualnie, co nie jest fajne, nie? Bo jednak z tymi lustrzankami było różnie, koledze do, powiedzmy, kanału technicznego wpadło, tak? No i było po zawodach, a jak wrzucisz do kanału 8 tysięcy na przykład, czy tam ileś, no to jest już trochę smutno, prawda? Aczkolwiek robiłem jeszcze niedawno zdjęcie na Canonie 450D, który przyjechał ze Stanów do mnie i on kosztował kilka stówek. Także od tego zaczynałem i 90% zdjęć jest właśnie powstało na bazie tego Canona, a ten full frame został kupiony w zasadzie, no ile, może rok temu? No. Rok temu i tak.
Ale wiesz co, to powiedziałbym, że nie nadużywasz takich efekciarskich, ultraszerokokątnych...
Nie mam ultraszerokokątnych.
Bo no bo to jest, mówię... ale wiesz, no można na przykład fisheye'a założyć, znaczy, i w efekciarstwo się pobawić.
Właśnie nawiążę do tego fisheye'a. Fisheye no, nadaje się na wesela, że tak powiem, żeby puścić ciekawe ujęcie wśród rodziny, tak? Nie powiem, czasami używam, tam masz jeden przykład właśnie z Quistorpa, tak? Ten czarno-biały.
To nasza, tak, tu tak. Lasy Garkoński.
Dokładnie, miejsce, które bardzo lubię i lubię sobie tam iść po prostu, żeby usiąść. I sobie
bo tak już jeszcze przed nagraniem gwoli wyjaśnienia wytłumaczę, że z Tomkiem żeśmy się zgadali, że chociaż nie mieszkasz w tej chwili w Szczecinie, to tutaj studiowałeś, więc nasze miasto
otóż
znasz.
Otóż to, znam Szczecin bardzo dobrze, lubię tu wracać, mam tutaj swoich przyjaciół i mam nadzieję, że coś więcej mnie połączy z tym miastem, prawda? I wracając jeszcze na chwilę do tego fisheye'a, no nie przepadam, no powiem tak, od niego zaczynałem, ale wynikało to bardziej ze względów czysto ekonomicznych. Po prostu nie miałem środków, żeby kupić sobie inny obiektów, tak? Miałem 450D, miałem fisheye'a, do tego miałem, powiedzmy, tele jakiś, tak? No i to było wszystko. No i kita. No, ta optyka była, odbiegała od, powiedzmy, jakiejś tam... Tutaj, powiedzmy, no jakościowo było, daleko było do jakości, powiedzmy. To były takie, no raczej takie bardzo basicowe tematy. A jeżeli chodzi o fisza, kupiłem, bo po prostu koledzy polecali, że na początek to jest dobra rzecz. No ostrzył ładnie, był manualny. I na tamten czas te zdjęcia mi się podobały. Mówię, o jakie fajne i tak dalej. Ale potem sobie tak pomyślałem, no trochę czytałem tych literatur, książek, knigę za knigą. I tak mówię, no tak, nie? Ale gdybym chciał wydać jakąś fotoksiążkę czy coś, no to raczej słabo wyglądają zdjęcia architektury sam wykonane fisheye'em, tak? To może być dodatek, tak? Na chwilę obecną fisheye'a traktuję jako dodatek, że to mogę zrobić tym zdjęcie. To jest fajne do na przykład spiralnych klatek schodowych. To tam właśnie widzisz kilka zdjęć.
Tak, tak. Spiralne klatki schodowe bardzo w porządku. To jest fajny temat.
To fajnie gra, tak? Ale no na przykład no architekturę, wyobraź sobie, nie wiem, jakąś salę, powiedzmy, pałacową, tak?
Mamy fajną. Tutaj za nami na przykład.
No, to znaczy tutaj masz kościół opuszczony ewangelicki, tak? Bardzo ciekawy przykład. Wszyscy myślą, że to jest amfiteatr, a to nie był amfiteatr, nie był też teatr, nic z tym związane. To jest kościół ewangelicki. Ciekawy temat, obecnie w rękach fundacji Twoje Dziedzictwo i... robią drobne naprawy. Dach był naprawiany, teraz będą wchodzić do środka. Także ciekawy temat. Wielu fotografów ślubnych tutaj działa.
Ja ciebie zapytałem o ten szeroki kąt, no bo właśnie wspominałeś o tym, że szeroki kąt jest o tyle trudny, że jest szeroki. W związku z tym nie masz tak jak tele, że sobie coś wytniesz, w związku z tym jakiś bałagan po prawej czy po lewej tego nie pokażesz, tylko no musisz budować... Jak budujesz te kadry szerokim kątem? To jest interesujący temat.
Problem jest z tym, że generalnie, mimo że on dużo obejmuje, prawda, to musisz się tak wkomponować w jakąś ciasnotę, żeby ująć to, co chcesz pokazać, prawda? Czyli, nie wiem, często w trudno dostępne miejsca, byle po prostu czegoś tam nie obciąć. Najtrudniejsze jest chyba znalezienie dla mnie odpowiedniego położenia, żeby nie ująć za mało, nie ująć też za dużo, no bo wiadomo, można wykadrować, ale przy kadrowaniu jednak rozmiar pliku tego finalnego się zmniejsza.
No i to już nie jest takie szerokie.
Rozdzielczość też pada. A kolejna kwestia jest taka, że wiadomo, jest dystorsja przy obiektywie, a jeszcze mam wypukłe szkło, ta Tokina jest, czyli ona trochę jednak na krawędziach daje na półokrągło i muszę to prostować.
Lekka beczka jest,
a jak... No wiadomo, coś tam wyprostuje, no ale zawsze ten centymetr, czy tam no, 5 mm powiedzmy, gdzieś tam odchodzi i zawsze jest lepiej mieć więcej, żeby to wyczyścić. Ewentualnie można coś sklonować jakoś, no jak jest ściana, to nie ma problemu, ale jak jest jakiś detal, to już się tworzy problem, dlatego staram się umiejscowić tak z aparatem i z obiektywem, żeby jak najwięcej ująć, żeby biorę pod uwagę tą dystorsję właśnie, biorę pod uwagę jakieś niechciane rzeczy, cudawianki, które mogą się pojawić, niefajne. A jeżeli chodzi o kosmetykę, takich staram się za bardzo nie ingerować w kadr, w sensie za dużo nie cudować, że tak powiem, tak? Jak jest jakaś tam, nie wiem, jakaś tam butelka, powiedzmy, po wódce, która mi totalnie nie pasuje i nie gra, usunę. Chociaż czasami już nawet zapominam.
Bo niestety w takich opuszczonych miejscach często służą jako...
Miejsce libacji dla młodych, no, co tu dużo mówić. Miejsca niedostępne, w których mają spokój, szukają takiego azylu, no, znajdują je tam. Niestety kończy się to tak, przeważnie, że no, dochodzi do aktu wandalizmu, pisania sprayem po ścianie. No nie popieram, no ale no takie rzeczy się dzieją. No nie urodziliśmy się wczoraj i nie wszystkiemu jesteśmy w stanie zapobiec, tak?
A słuchaj, czy to są... Domyślam się, że to są zdjęcia na statywie, no chyba, że jest bardzo jasno, bo wyobrażam sobie, że szukasz jakości, więc niska czułość matrycy.
Powiem tak, generalnie stawiam na jakość, ponieważ ja podszedłem do tematu, że będę chciał coś kiedyś zrobić z tymi zdjęciami, czyli reprinty, fototapety.
No mamy tutaj wystawę chociażby, żeby wydrukować duże wydruki, duże odbitki, no
te
to muszą być porządne.
Małe, ale
no
tak. Jak robiłem ostatnio realizację dla klienta, na przykład fototapetę, jednego zdjęcia, które nie wiem, tutaj powiedzmy jest gdzieś i no cóż, no jak robisz fototapetę, to powiedzmy tutaj
na całą ścianę,
no to jakby było na za dużym ISO i...
To wszystko widać od razu.
Wiadomo i powiedzmy... Światło by było 5-6 powiedzmy, to już jest słabo. Ja tam musi być tak, mniej więcej pracuję na 8 do 11, czasami troszeczkę więcej. I dlatego musi być statyw, ISO musi być jak najniższe.
Czyli generalnie zależy ci na dużych głębiach ostrości, a też między 8 a 1, tak mniej więcej do 11 obiektyw ostrzy najlepiej. To jest ten zakres.
Dlatego na takich pracuję, nie? Generalnie. Czasami to zależy, jak nie mam czasu, no to oczywiście zrezygnuję z pewnej rzeczy, idę sobie na jakieś ustępstwa. Albo jak wiem, że jest tak ciemno i nie mam powiedzmy latarki, żeby umożliwić mu złapanie ostrości w danym punkcie, no to sobie daruje pewne rzeczy, tak? To wszystko zależy od sytuacji, od miejsca i od moich wymagań, oczekiwań tak naprawdę. No chyba, że coś jest mało interesujące, a chcę, żeby zachowało się w formie fotografii, jako właśnie tam jakiś tam wspominek, tak? A wiem, że nie będę tego eksponował ani na ścianach, ani w książkach, ani ten, bo tak to mi naprawdę zależy na jakości. Nie? No,
wyobrażam sobie, że nie robisz tak dużo tego typu zdjęć, bo
mało.
Sam wspominałeś, że to trzeba i znaleźć miejsce, i znaleźć czas na to, żeby tam pojechać, być może nie zawsze warunki są odpowiednie, także no to jest taka fotografia, która uczy cierpliwości, tak sobie wyobrażam.
Strasznie. No nie, daleko mi do ornitologów, tak, którzy się czają w szuwarkach, prawda, i podpływają pontonami w jakimś maskowaniu. Chociaż powiem szczerze, że fotografia przyrodnicza też mnie interesuje, tylko na chwilę obecną nie mam konkretnego sprzętu, żeby uderzyć na ptaki, załóżmy. Interesuje mnie to też, aczkolwiek ja sobie założyłem, że będę jakoś rozwijał fotografię i będę szedł etapami.
A gdzieś zdarza się na przykład, doświetlasz gdzieś jakąś lampę, postawisz?
Ale to bardzo sporadycznie, w ogóle nie używam lampy błyskowej, tak umówmy się. Czyli
nie, no to mówię taka powiedzmy na Wi-Fi, że gdzieś doświetlisz przykładowo w drugim końcu sali, gdzieś sobie błyśniesz
bardzo
przykładowo.
Bardzo rzadko mimo wszystko staram się.
Czyli raczej zastanę światło.
Tylko i wyłącznie zastanę, żeby gdzieś może uda mi się odsunąć jakąś, nie wiem, jakąś zasłonkę czy coś, żeby chociaż ten słup powiedzmy wpadał, żeby jakoś tam rozświetlił. Czasami można ciekawie to wykorzystać, nie? No bo jak jest ciemno, to jest ciemno.
Czasami można troszkę potupać, żeby kurz się podniósł, żeby fajnie się...
No to zawsze jest tak.
Bo
to
tu
jest,
widzę
to jest,
właśnie.
To jest generalnie wszyscy się zachwycają powiedzmy takimi tego typu zdjęciami, a nie każdy oficjalnie mówi, że można takie rzeczy po prostu zrobić. Ale no musimy też o odpowiedniej porze znaleźć się w danym miejscu, żeby
to światło tam wpadało, tak.
Bo to nie jest tak, że takie hop-siup, prawda? No zdarza się takie rzeczy robić. Nie wiem, czy słyszałeś tam o glicerynie na trawie, żeby była sztuczna rosa, na pajęczyny gliceryna rozpryskana, tak, żeby się zgadzało na fotografii. No takie rzeczy ludzie robią. I nie robią tego od wczoraj, prawda?
No ale też umówmy się, nie rozmawiamy tutaj o fotoreporterce, tylko o fotografii po prostu, która ma pokazać jakąś twoją wizję danego miejsca. Tak jak wspomniałem, mi to się trochę też kojarzyło z na przykład z dekoracjami filmowymi, z jakimiś takimi planami filmowymi. Tomek Cichy ma swoje zdjęcia tutaj w Starej Rzeźni w Szczecinie. Te fotografie można oglądać. Addicted Empire, tak się nazywa twój profil na Facebooku. No i cóż, cieszę się, że możemy tutaj pokazać, obejrzeć twoje zdjęcia. Czekamy na kolejne wystawy. Nie pytam cię o wyjazd do Czernobyla i do Prypeci, bo już cię o to pytali. Wiadomo, że każdy by tam chciał pojechać.
Każdy pyta i każdy chciałby zobaczyć jakąś moją fotorelację z tego miejsca. Mam możliwości, aczkolwiek ostatnio tak się spopularyzowało to miejsce, że no, powiem szczerze, że coraz mniej mnie fascynuje. Niestety. Pojechać tam pojadę, ale może nie stricte w celu, że Ameryki tam nie odkryję. Prochu tak samo. prawda? Potraktuję
to. A w Szczecinie są takie fajne miejsca, gdzie...
Jest kilka miejsc, aczkolwiek no, najbardziej mnie Skolwin interesował, ale niestety nie udało się tam wejść, tam gdzie chciałem, bo miałem przygody.
Tomek Cichy, jego tak. Zdjęcia można oglądać. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, dziękuję Wam też za tę migawkę. No cóż, wspominałem na początku, wypadałoby zapowiedzieć kolejny plener, bo to, no tak, powinno być w przyszłym tygodniu, ale z racji mojego urlopu troszkę się to wszystko poprzesuwało, ale naturalnie 92. nasze spotkanie mam je gdzieś z tyłu głowy i o tym pewnie jeszcze będzie okazja porozmawiać. Przyjdźcie na pewno do Starej Rzeźni. Zresztą Stara Rzeźnia też jest nam znana. Piękna. Fotografowaliśmy tutaj bardzo fajny obiekt. Widzę, bo my spotkaliśmy się przed wernisażem. Ja to tak zawsze lubię przed wernisażem autora złapać. Widzę, że już Twoi goście przychodzą, także tak. Zostawiam z osobami, które przyszły obejrzeć Twoje fotografie. Dzięki za tę rozmowę. Do zobaczenia na kolejnej wystawie. No a ja dziękuję za migawkę, Andrzejku. Ty,
skłaniam się. Miło było Cię poznać i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się.
Migawka. Magazyn o fotografii.